Chwała Bogu, bracia i siostry. Tak jak dzisiaj było już powiedziane, to nabożeństwo będzie się skupiać wokół Kościoła i niby to nic niezwyczajnego, bo jesteśmy Kościołem i jesteśmy tutaj razem, ale dobrze sobie przypominać niektóre rzeczy. Chciałem, żebyśmy dzisiaj skupili się na liście do Efezjan, ale spojrzeli na ten list przez pryzmat jednego wersetu z Ewangelii Mateusza. Rozdział 16, werset 18. Ewangelia Mateusza 16:18. Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Ja zbuduję mój kościół. Tak mówi tutaj Jezus. I cały czas, mimo tego, że będziemy skupiać się bardziej na liście do Efezjan, to chciałbym, żebyśmy mieli cały czas w głowie ten fragment z Ewangelii Mateusza. List do Efezjan był napisany przez Pawła około 60 roku, kiedy Paweł był w areszcie, najprawdopodobniej w Rzymie. I głównym adresatem są wierzący w Efezie właśnie. Ale ten list też najprawdopodobniej był listem przechodnim i nie wszyscy do końca odbiorcy mogli być znani. Jednym takim wersetem, który pokazuje, to jest werset 15 w pierwszym rozdziale. I możliwe, że Paweł nie do końca znał ten zbór, do którego pisał. I list był jednocześnie pisany do kilku zborów, kilku społeczności, które gdzieś borykały się z podobnymi problemami. Ale możemy powiedzieć, że list do Efezjan jest głównie kierowany właśnie do Efezjan, do świętych w Efezie. Efez wtedy był stolicą prowincji rzymskiej. Raczej to było duże, ważne miasto. I w czasach rzymskich Efez nawet nosił tytuł pierwszej i największej metropolii Azji. Więc dość istotne, dość ważne, dość duże jest duże pole dla Ewangelii, dla misji. Wyróżniał się na pewno, bo był tam ogromny teatr, podobno na 50 tysięcy osób, w którym były walki dzikich zwierząt, a także ludzi ze zwierzętami, więc trochę jak Rzym, trochę jak Koloseum. Więc Efez był istotnym miejscem, nie tylko geopolitycznie, ale też jeżeli chodzi o wiarę i też jeżeli chodzi o to, jakim uczuciem darzył je Paweł. Wiemy też, że Tymoteusz był poproszony przez Pawła o zostanie w tym zborze, w tej społeczności. Więc z jednej strony wiemy, że może nie do końca Paweł znał całą społeczność, ale na pewno ten zbór, ten kościół był bliski jemu i istotny dla kościoła w ogóle. List do Efezjan możemy podzielić na takie dwie główne części. I w pierwsza część skupia się głównie na teologii, na chwale Chrystusa, która jest właśnie ponad wszystko. Druga część mówi o praktycznych rzeczach, o tym, jak tą teologię z pierwszego rozdziału możemy zaaplikować do naszego życia i dla zachęcenia innych do życia właśnie w tych prawdach, o których mówi Paweł. I można powiedzieć, że głównym tematem jest ta jedność w Chrystusie i o tym, że chrześcijanie muszą właśnie świadomie przeciwstawiać się siłom, które dążą do ich podziału. Też śpiewaliśmy przed chwilą o tym. I mają żyć jak ludzie zbawieni przez Jezusa, którzy mówią prawdę, unikają zła, mają dążyć do jedności między sobą. I tak mi się wydaje, kiedy na ogół patrzymy na ten list, to skupiamy się głównie na dwóch rzeczach, na tym obrazie małżeństwa, na tym, jaka powinna być nasza relacja w małżeństwie między kobietą i mężczyzną, ale także na metaforze zbroi, na tej walce duchowej. W obrazie tej walki. I często w kontekście takiej pojedynczej osoby, pojedynczego wierzącego, indywidualnym, jak właśnie dana osoba może wprowadzić te rzeczy, o których mówi Paweł w swoim liście. I nie będziemy tutaj czytać całego tekstu, to jest aż 6 rozdziałów, ale chciałem, żebyśmy się skupili na kilku wybranych fragmentach, głównie z 4 rozdziału. I te fragmenty, tak jak mówiłem wcześniej, żebyśmy czytali i słuchali z perspektywy tego jednego wersetu z Ewangelii Mateusza. I przez to też każdy z nas nie tylko to aplikował do zboru, nie słuchał w tym kontekście zborowym, ale też przez to do nas indywidualnie wierzę, mówi ten list. Także cały czas miejmy w głowie ten fragment z księgi z Ewangelii Mateusza. Jeszcze raz przeczytam. Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. To będzie ten pryzmat, to będzie to, przez co będziemy patrzeć na ten fragment, a nawet ten pryzmat będzie trochę zawężony do drugiej części tego wersetu. Zbuduje mój kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. I tak jak mówiłem wcześniej, Jezus to mówi, że ja zbuduję mój kościół. Tak mówi Jezus. I jakiś czas temu czytałem bardzo ciekawą książkę. Pamiętam, że wybaczyłem ją w zborze, w księgarni, w sklepiku. I mówią, żeby nie oceniać książek po okładce, ale ja to robię bardzo często i wierzę, że trochę doceniam też pracę grafika, który pracuje przy właśnie książkach. I mam tu ją ze sobą. Książka nazywa się Odkryj Kościół na nowo. I chociaż główny temat, głównie ona nawiązuje do sytuacji, z którą mierzyliśmy się parę lat temu, wszyscy, w trakcie i po pandemii COVID-19, kiedy to duża liczba osób nie pojawiała się już w zborze, odeszła z niego. Nie tylko z naszego kościoła, ale generalnie. Ze względu na czy to różnice, jeżeli chodzi o restrykcje, czy w ogóle, jeżeli chodzi o przynależność do kościoła. I COVID był tylko pewnym katalizatorem tego wszystkiego, co działo się ich w życiu. I albo po prostu ze względu na wygodę te osoby przerzuciło się tylko i wyłącznie na nabożeństwa online. I my już jesteśmy w innym miejscu. Minęło parę lat od pandemii, ale nadal widać braki tych osób w naszej społeczności. Widać te braki w zborze. Niektóre osoby przestały chodzić, niektóre tylko się pojawiają na nabożeństwach online. I nie mówię tutaj o osobach, które po prostu nie mają innej możliwości ze względu na zdrowie czy inną sytuację, ale też osoby, które po prostu ze względu na swoją wygodę nie spotykają się tu razem z nami, nie tworzą tego ciała w sposób taki wzajemnie dbający o siebie. I główną myślą tej książki, tak jak mówiłem, jest to, żeby odkrywać Kościół na nowo. Kościół, który jest niezbędny, Kościół, który jest istotny. Jakiś czas temu Konrad Buzała miał kazanie na ten temat, o tym ciele, które tworzymy. I ja chciałem zapytać nas, was tutaj wszystkich, bracie, siostro, czy ty odkrywasz Kościół na nowo? Czy ty odkrywasz Kościół na nowo, tak jak jest, tak jak tytuł tej książki? I czy w ogóle jest co odkrywać nawalniców? Bo przecież twarze braci, sióstr są dobrze znane z krzeseł obok. Też jest tak, że raczej nie zmieniamy miejsc, więc tutaj nie za dużo nas może zaskoczyć. Kaplica jest dobrze znana, 60 lat już tutaj stoi. Każdy wie, że mamy 2 nabożeństwa w tygodniu, środa, niedziela. Pastor jest znany, osoby z zespołu uwielbieniowego, które nam służą, są znane. Znamy osoby, które należą do grupki, jeżeli w ogóle na jakąkolwiek uczęszczamy. I cały zbór świętuje w tym roku 150 lat. 150 lat. To co nowego tutaj można spotkać? 150 lat to raczej już wszystko przerobiliśmy. Co ja mogę tutaj nowego zobaczyć? I czym w ogóle jest ten Kościół, który mam odkrywać na nowo? I wiemy, że Kościół to grupa ludzi, zgromadzenie, wspólnota, ale nie byle jaka wspólnota, bo to grupa, która łączy ludzi wierzących, którzy mają odkupienie w Chrystusie i są zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, a Duch jest poświadczeniem naszego dziedzictwa. Charles Spurgeon powiedział kiedyś, że Kościół jest najważniejszym miejscem na ziemi. Tak określił to XIX-wieczny kaznodzieja i taka powinna być też nasza perspektywa chrześcijańska. Zobaczcie. A my dalece od perfekcji możemy współtworzyć razem ten Kościół. I Paweł mówi w liście o tym, że Kościół tworzą osoby, które kiedyś były martwe z powodu grzechów. I każdy z nas taki był, ale zostaliśmy ożywieni właśnie z Chrystusem. Jesteśmy z łaski zbawieni i możemy tym teraz razem wspólnie mieć relację z Bogiem, która była wcześniej utracona. Teraz mamy nowe życie, tak jak mówi Paweł w drugim rozdziale, werset od 11 do 13. Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie z pochodzenia zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele, żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy. Dzięki krwi Jezusa i Jego ofiarę, co ten krzyż cały czas nam przypomina. Niegdyś byliśmy daleko, ale teraz jesteśmy blisko właśnie dzięki krwi Chrystusa. Jesteśmy razem. I z wielu grup, z wielu różnych osób, które tutaj są, Bóg Chrystus jednoczy nas. Daje nam jedność, ale nie daje nam jednakowości. I warto pamiętać o tym, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Nigdy nie byliśmy, raczej nigdy nie będziemy. I w zborze nie powinno być miejsca na jednakowość. Nie ma na nią miejsca. Jest natomiast na jedność. I każdy z nas, który tutaj buduje ten Kościół, mimo tych wszystkich różnic, mamy jednego ducha. Każdy w jednym duchu ma dostęp do Niego przez Chrystusa. A Chrystus jest kamieniem węgielnym, na którym my stoimy, jest Kościół. Jesteśmy różnorodni i Kościół w zasadzie jest różnorodnością. Każdy z nas ma różne dary, talenty, możliwości, siły, doświadczenie. I tak jak mówiłem wcześniej, mamy jednego ducha, który nas łączy. I tak jak widzimy w tekście listu do Efezjan w 4 rozdziale od 11 do 16 wersetu, jeśli możemy wyświetlić. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania się, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Bóg dał nam różne role, różne możliwości, różne zadania, umiejętności i dary. I jeszcze raz przeczytam te ostatnie wersety, bo są według mnie bardzo istotne. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. I tłumaczenie SNP jeszcze, wydaje mi się, lepiej jeszcze przedstawia ducha tych kilku wersetów. Przeciwnie, zależy mi, abyście pod każdym względem jako prawdomówni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało, Każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Wszyscy, aby budować Kościół, ciało Chrystusowe, które mamy, każda część, która łączy się z innymi i buduje je. I Kościół istnieje właśnie po to, by przynieść chwałę Bogu poprzez aktywne budowanie swoich członków w wierze. Mnie, ciebie, nasz wzrost przez wierne nauczanie, które mamy w zborze, przestrzeganie ustanowień, pielęgnowanie społeczności wierzących, przekazywanie prawdy Ewangelii na zewnątrz. Aktywne budowanie wierzących. Jest kilka celów, jakie ma Kościół, ale uważam, tak mi się wydaje, że w liście do Efezjan ten cel aktywnego budowania członków wybrzmiewa bardzo mocno. I budowanie wierzących, budowanie jeden drugiego, to nic innego jak właśnie usługiwanie sobie. Budowanie odbywa się poprzez służbę słowa, duchową opiekę, przywódców bezinteresownie służenia obdarowaniem. I nie zawsze można wystawić sobie celującą ocenę z tego wszystkiego, co tutaj robimy. I też jest tak, że każdy Kościół ma trochę inną dynamikę, jeżeli chodzi o te relacje. Ale na pewno oddanie sobie nawzajem musi być obecne w Kościele. Musi być obecne w Kościele. Oddanie sobie nawzajem, oddanie wspólnocie, dzielenie się sobą, swoim czasem, umiejętnościami, talentami, obdarowaniami, stawianie siebie niżej niż innych. Żebyśmy byli, tak jak czytamy w rozdziale 4, od 17 wersetu i dalej. To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, próżni w swych dążeniach, pokrętni w swych pomysłach, dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która ich zaślepia. I przez niewrażliwość ich serca. Wyzbyli się oni uczuć i chciwie gonią za rozpustą oraz wszelką nieczystością. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa, bo przecież to Jego słyszeliście i w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Dlatego odrzućcie kłamstwo, mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteście przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie i raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre, dla zbudowania w potrzebie. Tak jakby na słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak Bóg przebaczył w Chrystusie. I to bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Na pewno się ze mną zgodzicie. I chciałbym to przyrównać do jednej sytuacji, którą miałem, kiedy byłem jeszcze studentem. Pisałem pracę magisterską i wybrałem dość ambitny temat. I pamiętam, jak prezentowałem go na jednym z naszych seminariów. I mój promotor po takiej prezentacji powiedział: twój temat to wysoko postawiona poprzeczka. Bardzo się ucieszyłem, bo bardzo to było ambitne, więc pomyślałem: tak, ktoś zauważył. Ale potem dodał: możliwe, że tak wysoko, że przejdziesz pod nią. I miał rację. Nie udało mi się ogarnąć tego tematu, on był zbyt ambitny jednak na moje umiejętności, możliwości i zbyt trudny. I my nie mamy co się łudzić, że sami z siebie, swoimi siłami damy radę z tym, o czym pisze Paweł tutaj. Że damy radę dzielić się sobą, budować siebie nawzajem, stawiać jeden drugiego wyżej i służyć sobie. Dawać od siebie czas, zaangażowanie, emocje, wsparcie, modlitwę. To nie jest takie łatwe i wszyscy o tym dobrze wiemy, że to jest ciągła walka. Bo jak to inaczej nazwać właśnie niż walką? Kiedy masz małe dzieci, pracujesz więcej niż ja, jeden etat, robisz nadgodziny, tracisz 3 godziny dziennie na dojazd do pracy i z powrotem. Ktoś z twojej rodziny jest chory, potrzebuje pomocy. Masz żonę, męża, rodzinę, przyjaciół, którym trzeba poświęcić czas. Doba ma tylko 24 godziny przecież. Jak wtedy mieć czas na kościół? Nie do ogarnięcia. Kiedy samemu jest ci trudno siebie ogarnąć, a masz baczyć też na swojego brata lub siostrę. Kiedy jesteś tak zły i zgorzkniały rzeczami dookoła siebie, a masz budować innych tym, co mówisz. Kiedy masz kochać, a może samemu masz wrażenie, że nie byłeś i nie jesteś kochany. Kiedy masz wspierać i dać wsparcie, ale tego wsparcia nie otrzymałaś, kiedy było potrzebne. Kiedy masz być oddany innym. I to jest bardzo wysoko poprzeczka postawiona dla nas, tak wysoko, że sami z siebie możemy przejść pod nią. Ale to Jezus buduje swój Kościół. To On daje ten fundament pod Kościół, którego On jest głową i którego bramy piekielne nie przemogą. A my możemy być tym nowym człowiekiem i częścią tego ciała właśnie tylko dzięki Jego łasce. I tak jak czytamy w liście do Efezjan, 4 rozdział, 23-24 werset. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I to nie jest łatwe, żeby w gąszczu codziennych spraw znaleźć czas, żeby tak aktywnie uczestniczyć w Kościele. Aktywne w nim być. I to jest ciągła walka, tak jak wspomniałem, do której trzeba być przygotowanym. I ten obraz zbroi, tej walki duchowej w liście też nie jest przypadkowy. Pismo zachęca nas do takiej walki i do bycia przygotowanym na nią. I nie wiem, czy pamiętacie hoplitów i każdy z nich miał jakąś tarczę, jakiś dzidę, miecz, jakąś zbroję. I też mieli siebie nawzajem. Byli częścią zespołu, drużyny, który był bardzo zgrany. Każdy miał jakąś rolę, zadanie. Każdy też musiał patrzeć na drugą osobę, na drugiego towarzysza. I ciężej jest taką grupę zaatakować, ciężej powalić, bo każdy właśnie patrzy na to, co dzieje się dookoła niego, wokół niego. Każdy z nich wkłada coś do tej drużyny, i każdy jest istotny. I tak też jest z Kościołem. Kościół jest taką drużyną, gdzie jesteśmy zespołem i powinniśmy właśnie i możemy siebie wspierać i odkrywać w różny sposób siebie i zbór. Być oddanym Pismu i Chrystusowi. Badać swoje serce, dbać o relacje z naszym Panem. To jest jeden z tych sposobów, które możemy robić. Możemy też być oddanym modlitwie. Modlić się o siebie nawzajem, tak jak to robi tutaj Paweł. To jest bardzo dobry przykład w liście do Efezjan. Modlitwy pełnej nadziei, wdzięczności i miłości. W 1 rozdziale od 16 do 18 wersetu. Dlatego ja, odkąd usłyszałem o waszej wierze w Panu Jezusie i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Pragnąłbym, abyście, mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych. I to jest właśnie dobry przykład modlitwy dziękczynnej, miłości, troski. Wiele jest takich tutaj w liście do Efezjan momentów. Możemy też być oddanym, czy powinniśmy być oddanym sobie nawzajem. Zastanowić się, jak możemy wzbogacić ludzi, którzy są obok mnie. Myśleć, w co mogę się zaangażować. Może w jakąś grupkę, może chciałbym założyć grupkę, może chciałbym pomóc w jakiejś służbie, może wspierać finansowo, tak jak robili to w zborze, w pierwszym zborze, w pierwszym kościele. Możemy zadać sobie pytanie, co ja mogę wnieść, jak mam budować ten kościół i jak odkrywać go na nowo. Przecież jest już 150 lat jego historii, prawie 200 członków, czy ponad 200. To co ja mam, co ja nowego mogę wnieść tutaj. I tak jak mówiłem, Bóg dał nam różne talenty, powołania i różne umiejętności. I Pismo mówi nam, żebyśmy się dzielili tym, co mamy ze wszystkimi, nie tylko kilka osób w zborze, te, które są zaangażowane w służbę, które są widoczne, tak jak zespół uwielbienia, pastor, ale każdy z nas coś może wnieść i powinien to robić. I może wydaje się tobie, że odpowiedzią na te pytania, które wcześniej postawiłem, jest nic. To jesteś w wielkim błędzie. Każdy z nas ma ogromną wartość dla tej wspólnoty. Każdy. Każdy z nas ma ogromną wartość dla naszego Kościoła. Każdy, kto tutaj siedzi. Wszyscy. I tak jak w liście do Efezjan, ten 16 werset 4 rozdziału, z niego czerpie całe ciało. Każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Dlatego tym mamy wartość, bo wypływa ona nie z nas samych, ale z Chrystusa, z Jego ofiary i z tego, jaką On miłością darzy swój Kościół. I twoja wartość jest właśnie w Chrystusie i to powinno być zachęceniem do aktywnego udziału w Kościele, do dbania o siebie nawzajem, nie skupiania się na swoich wadach, zaletach, brakach, jakichś doświadczeniach, ale radosne dzielenie się tym, co mamy z innymi. Wcześniej wspomniałem o Charlesie Spurgeonie, który nazwał Kościół najcenniejszym miejscem na ziemi i później jeszcze wyjaśnił, że nic na ziemi nie jest droższe sercu Boga niż Jego Kościół. Dlatego będąc Jego, powinniśmy należeć do Kościoła, abyśmy przez nasze modlitwy, dary i pracę mogli Go wspierać i wzmacniać. I musimy cały czas pamiętać o tym, o czym mówiłem na początku, że Chrystus buduje swój Kościół, w tym fragmencie z Ewangelii Mateusza. On jest Jego ostatecznym autorem i tego, co tutaj się dzieje. Nie musimy już się bać, że z czymś sobie nie damy rady, albo że nie jesteśmy właściwą osobą do działania tutaj, do służby, czy do właśnie aktywnego uczestniczenia. Twoja i moja wartość nie jest w naszych wadach lub zaletach, w naszym doświadczeniu zawodowym lub życiowym, ale w tym, co Chrystus uczynił na krzyżu. Więc czy da się odkrywać ten Kościół na nowo? To pytanie, które postawiłem wcześniej. Tak, zdecydowanie da się, tak jak czytając 100 razy ten sam fragment Pisma, możemy odkryć go na nowo. Jego sens, jego aktualność. Tak samo działa odkrywanie Kościoła. To nie dzieje się tylko raz, ale codziennie. I jak odkrywać Kościół, który jest tak drogi Bogu? Drogi bracie i siostro, możemy zrobić to na kilka sposobów. Być właśnie oddanym Pismu i Chrystusowi. Bądź oddanym Pismu i Chrystusowi. Badaj swoje serce, czytaj Pismo, ustaw sobie przypomnienia w telefonie, aplikacje. Znajdź osoby, które mogą ci pomóc trzymać ten harmonogram tego czytania. Aplikacje możesz pobrać, gdzie na przykład wybierasz sobie tematy, sam taką mam, którego aktualnie najbardziej potrzebujesz lub możesz czuć taką potrzebę zgłębienia jakiegoś tematu który pomoże ci z twoimi wątpliwościami i pytaniami. Oczywiście można też porozmawiać z pastorem albo starszym, z liderem. Przecież oni są wszyscy tutaj dla ciebie i dla nas. Powinniśmy być oddani w modlitwie, bądź oddany w modlitwie. I tak jak regularnie czytanie pisma może być wyzwaniem, to tak samo regularna modlitwa. Powinniśmy modlić się o wszystkich braci, siostry, o pastora, liderów, o służby w zborze. Jest dużo rzeczy, które też mogą nam pomóc w tym trzymaniu tego rytmu, harmonogramu, chociażby właśnie aplikacje czy przypomnienia. Nawet książki. I mam tutaj jedną ze sobą, którą też wypatrzyłem w sklepiku w księgarni naszej. I książka jest właśnie o modlitwie. Módl się z rozmachem. Polecam. I oprócz teorii, która tutaj jest, na końcu jest przewodnik, który bardzo pomaga zaaplikować te rzeczy, które się czytało wcześniej. I ja sam ją kupiłem właśnie, bo też miałem taki moment, gdzie bardzo było mi trudno skupić się szczerze na modlitwie, na takiej modlitwie z rozmachem. I dlatego polecam ją każdemu, nie tylko tym, którzy mają gdzieś problem i mają te trudności, ale każdemu członkowi. Bądź oddany innym. Zastanów się, drogi bracie, siostro, czym możesz wzbogacić ludzi dookoła siebie. A możesz na pewno. Może to będzie służba, w którą chcesz się zaangażować, ale boisz się albo wstydzisz się zapytać. Pewnie dla introwertyków to jest dość wymagające, duże wyzwanie. Może jest ci bliska misja. Może chciałbyś wspierać któregoś z misjonarzy w naszym zborze. Może bliska ci jest ewangelizacja. I może chciałbyś też brać w niej czynny udział albo wspierać osoby, które ewangelizują. Jeśli chcesz pomóc i działać, to, ale nie wiesz, jak to zrobić, to możesz zawsze poprosić o pomoc starszego członka zboru, starszego zboru z rady albo właśnie lidera. I może zastanawiasz się, czy mógłbyś być starszym, to też jest rola, która jest dużym błogosławieństwem. Więc to kieruję do mężczyzn, którzy może mają jakieś wątpliwości, żeby jeszcze raz zastanowili się nad tym. Bardzo, bardzo czcigodnym urzędem. Może to nie jest najlepsze słowo, ale wiecie, o co mi chodzi. Mamy mnóstwo rzeczy, którymi możemy siebie obdarować. Budować siebie nawzajem. Możemy to robić na te chociażby kilka sposobów, które wspomniałem przed chwilą. Na byciu oddanym Pismu i Chrystusowi. Na byciu oddanym modlitwie i byciu oddanym sobie nawzajem. I każdy z nas może aktywnie budować ten Kościół, w którym jesteśmy powołani do dbania o siebie nawzajem jako członków jednego ciała. I nie bójmy się tego. Bóg dał nam ducha miłości, odwagi, a nie ducha bojaźni. I w ten sposób na pewno ten Kościół nie znudzi się nami, nie będzie ciągle, a będzie za to ciągle odkrywany na nowo jego piękno każdego dnia, a na pewno każdej niedzieli. Amen.